Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Witamy również gościa dzisiejszego programu, pani Małgorzata Gosiewska z Kancelarii Prezydenta. Szczęść Boże, pani Małgorzato.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj chcemy mówić po świętach, chcemy mówić o Gruzji, która jest po wojnie. Kraj, który jest po wojnie. Pani niedawno, tuż przed świętami wróciła z tego kraju. Wielokrotnie tam bywała na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ale zanim do Gruzji dojdziemy, to jeszcze powiedzmy coś o Strefie Gazy, gdyż ostatnie spotkanie w studio telewizji Trwam i studio Radia Maryja to było właśnie nasze spotkanie z dziećmi, które pani przywiozła ze Strefy Gazy. Po naszym programie pani je musiała odwieźć z powrotem.
Tak, to spotkanie w ogóle było niesamowite, ponieważ dzieciaki mogły wreszcie opowiedzieć o swoich przeżyciach. One mówiły tak bardzo szczerze, nikt im nie przerywał i były przeszczęśliwe, bo to podziałało jak naprawdę taka kuracja. Musiałam je odwieźć i to było bardzo dramatyczne dla mnie przeżycie, bo przez 3 tygodnie zżyłam się z nimi, byłam z nimi cały czas, więc to były takie moje troszeczkę dzieci. Strasznie, znaczy ja podchodzę niestety do tego tak nazbyt emocjonalnie. Pewnie bez tego nie udałoby się... No więc właśnie, traktowałam je jak własne dzieciaczki. Odwoziłam je z powrotem w to piekło, bo tam niewiele się zmieniło. Ten ich kraj jest dalej za murami, dalej zamknięty. Kiedy przejeżdżaliśmy przez granicę, przez obszar tej ziemi takiej niczyjej, widzieliśmy żołnierzy z wycelowaną bronią, czołgi i to było straszne naprawdę. Nie byłam w stanie powstrzymać się płaczu. To dzieci mnie pocieszały, a nie ja je w tym momencie. To nie było to najlepsze z mojej strony, ale to było silniejsze. Bo wiedziałam, że no, przeżyły 3 piękne tygodnie na wolności, ale z powrotem musiały wrócić. Ale ważne, że tu były, bo przynajmniej wiedzą, do czego dążyć. Wiedzą, że świat może wyglądać inaczej, że gdzieś tam jest pokój, że należy do tego zmierzać, bo tak jest łatwiej i lepiej i piękniej żyć.
Odnalazły się dzieci w rzeczywistości bez karabinów, bez strachu, bez lęku przed bombardowaniami. Funkcjonowały przez 3 tygodnie normalnie, można powiedzieć, w Polsce.
Pierwszy okres był też dla nich taki trudny, że pierwsze dni to był szok, bo tej zieleni dużo, bo wszyscy życzliwi, bo świat otwarty. Później bywały takie chwile, jak lecący helikopter i przerażenie. Widziałam w ich oczach, chowały się gdzieś, kuliły w sobie, chowały pod ławeczki, no bo dla nich to wiadomo, co oznaczałoby normalnie. Potem stopniowo o tym zapominały. Teraz piszą listy, wysyłają zdjęcia, pamiętają cały czas i cały czas dziękują za to, czego doświadczyły.
Dlaczego warto i dlaczego pani się tym zajmuje? Właśnie pokazywaniem dzieciom, najpierw szuka pani ognisk zapalnych, można powiedzieć.
One same się znajdują.
Same się znajdują, ale pani tam trafia do nich, a potem pani ukazuje tym dzieciom właśnie świat bez wojny.
Bo po pierwsze one nie są zupełnie temu winne. To są takie czyste, kochane istotki, które nie zasługują na takie życie. To po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że to jest właściwa droga właśnie do pokoju. Ponieważ te dzieci z tego świata strasznego poznają świat inny. Widzą, jak można żyć, jak żyją ich rówieśnicy. I myślę, że traktują taki wyjazd jako swoją szansę. Ja w każdym razie tak to widzę i takie wnioski z ich z rozmów z tymi dziećmi można wyciągać. One myślą teraz o nauce, myślą o studiach, myślą o tym, żeby się stamtąd wyrwać, żeby pracować nad innym światem, nie tym, który do tej pory znały. Myślę, że też te dzieci, zwłaszcza z regionów, gdzie mamy to zagrożenie terrorystyczne, w przyszłości, nie wiemy, jak ich losy się potoczą, ale na pewno, jeśli przyjdzie im stanąć gdzieś z bronią w ręku przed oddaniem strzału do Polaka, do Europejczyka, na pewno się zastanowią, bo mogły doświadczyć, że świat nie jest czarny albo biały, że są przeróżne barwy i nie wszystko jest takie jednoznaczne, jak czasami może słyszą gdzieś w swoim otoczeniu.
Ale wiele historii zostawiły swojego życia w pani sercu i w pani pamięci.
Tak, bo one...
Nie wszystko powiedziały na naszej antenie.
Aczkolwiek pamiętam wypowiedź jednego z chłopców, który nie otwierał się na spotkaniach z nami, na zajęciach. On swoją historię dopiero tutaj opowiedział.
W telewizji i
tak,
w radiu.
Tak, tak, tak właśnie. a inne stopniowo. Były takie, które mówiły od razu, mówiłyby znamiętnie, opowiadały jak o historii, którą by przeczytały. Inne przy tym płakały. To bardzo różnie, to bardzo indywidualnie. Ale te wszystkie historie oczywiście pamiętamy i tak dosyć ciężko jest z tym żyć, bo ciężko jest żyć z takim poczuciem, że te niewinne istoty musiały widzieć to, co widziały. Musiały widzieć śmierć swoich bliskich, śmierć rodziców, krew.
Uczestniczyć w tej całej strefie nienawiści.
I pojawia się refleksja, jak można żyć z tym, co się widziało, z tym, czego ona doświadczyła.
Ale pani pokazała im inny świat, pokazała im Polskę, pokazała przez to też i Europę, bo Polska leży na kontynencie europejskim. Całkiem inne krajobrazy, inna szerokość geograficzna, inny klimat. I to jakoś pozytywnie zadziałało?
Tak, tak. Poza tym, co widziały, one też doświadczały na każdym kroku miłości i przyjaźni ze strony polskich opiekunów, rówieśników, bo miały kontakt z polskimi dziećmi. I to było bardzo ważne. To mówię, to na pewno powinno zaważyć na ich przyszłości, że pewnie będą starały się te swoje losy kierować w takich na pozytywną drogę, a nie może na drogę wojny.
To była strefa Gazy, to było już kilka miesięcy temu, a w międzyczasie była i Gruzja, jak obliczyła pani, już 11 raz, tak? Na przestrzeni kilku...
No, trochę ponad rok. Trochę ponad rok.
Miesięcy.
Tak, bo wcześniej, powiem szczerze, że niewiele wiedziałam o Gruzji. No, tyle, co z lekcji geografii, tyle, co każdy z nas mniej więcej wie. A kiedy wybuchła wojna, no to wszyscyśmy zaczęli się interesować sytuacją w Gruzji. No to było takie chyba spontaniczne i naturalne u nas. Natomiast ja się zaczęłam zastanawiać, co można by dla nich zrobić. I wtedy pan prezydent zdecydował o zaproszeniu dzieci gruzińskich do Polski. To był nasz taki pierwszy projekt. Prawie 300 dzieci z tamtego obszaru, dzieci pozbawionych domów, dzieci, które też widziały wojnę i krew i śmierć bliskich, przyjechało do Polski. Tutaj miało pomoc psychologiczną, no i też naszą miłość, naszą przyjaźń. I poznawały piękno naszego kraju. I to był taki początek tych moich wyjazdów do Gruzji i początek takiej miłości chyba też do tego kraju właśnie i do ludzi przede wszystkim.
Co jest fascynującego właśnie w Gruzji, co
można mówić zauroczyć? Bardzo długo o przepięknych krajobrazach, przepięknych regionach, górach, morzu, ale najważniejsi są ludzie. Oni są bardzo podobni do nas, są gościnni, przyjaźni, otwarci. I bardzo kochają Polaków i na każdym kroku podkreślają, że są wdzięczni nam za okazaną pomoc, wdzięczni panu prezydentowi za to, że w tym krytycznym momencie zdecydował przylecieć do nich i ratować ich kraj. To jest...
Coś zaskoczyło panią w Gruzji? Pozytywnie?
Zaskakiwało mnie przy pierwszej pomocy humanitarnej, jaką udało nam się dowieść. Myśmy wjeżdżali wtedy w strefę buforową, tam gdzie jeszcze padały strzały, tam gdzie nie wjeżdżała żadna pomoc humanitarna. Małe wioski rozrzucone na pograniczu. Prości ludzie. I ci prości ludzie wiedzieli, gdzie jest Polska i wiedzieli, kto jest prezydentem Polski, znając jego nazwisko. I prosząc o to, żeby przekazać mu podziękowanie. I to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Ale też... ich przywiązanie do tradycji, ich wielki patriotyzm. Gruzja jest znana z długich, pięknych toastów, ale pierwszy toast wznosi się za Boga, bo on był sprawcą wszystkiego. Również tego, że możemy się tam spotykać, również tego, że możemy wspólnie te toasty wznosić. Piją za przyjaźń polsko-gruzińską, wznoszą takie toasty, wznoszą toasty za naszego prezydenta, ale też wznoszą toasty za wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, za Józefa Piłsudskiego. I to mnie też zaskoczyło niebywale, jak bardzo dobrze Gruzini znają historię Polski.
Ta historia jakoś też się przeplatała losami Polaków, jeżeli chodzi o Gruzję. A teraz znowuż Gruzini mogą chyba troszeczkę lepiej żyć i przeżywać te trudne losy swojej historii, kiedy Polacy znowuż się pojawiają między nimi, niosąc im pomoc.
Jest na pewno lepiej niż rok temu, ale Gruzja dalej potrzebuje pomocy.
Co pani zastała? Jaką pani Gruzję zastała, przyjeżdżając tam za pierwszym razem i odwiedzając praktycznie co miesiąc?
pierwszy raz, kiedy wjechałam do miasta Gori, to było to miasto okupowane przez wojska rosyjskie, no to widziałam zniszczone domy, zrozpaczonych ludzi bez domów, w strefie buforowej te domy zniszczone i w tych zniszczonych domach żyjących ludzi, często głodnych, żywiących się jakimiś owocami zebranymi z pola, ponieważ wszystko, co mieli, stracili. Jeśli nie zostało to zrabowane, ukradzione, to zostało zniszczone. Niestety nie wszystko tam poprawiło się. Oczywiście ludzie, którzy stracili swoje domy, które domy zostały po stronie osetyjskiej, otrzymali od państwa gruzińskiego nowe domy. To było zadziwiające, w jak szybkim czasie powstawały całe wioski, domków jednej
rodziny.
Widzimy
akurat skutki wojny teraz na monitorach, na telewizorach.
W takich warunkach ci ludzie żyli w październiku ubiegłego roku.
Czyli przybliżając tę atmosferę naszym słuchaczom, co było widać na zdjęciu, czyli po
tak, to był
zburzony
to październik,
dom.
Zniszczony dom i w tych skrawkach żyjąca kobieta z synem. To są skutki działania bomby kasetowej.
Czyli zamiast otworów okiennych potężne otwory w murach.
Bomby kasetowe są, działanie tych bomb jest przerażające, bo to są bomby, które rozsypują się na olbrzymią ilość drobnych kawałków niszczących domy, zabijających ludzi.
Olbrzymia wyrwa w murze.
To jest jeden z takich też domów zniszczonych po wojnie. Tam żyli ludzie. Ci ludzie, jak mówiłam, żywili się owocami, pomidorami.
Jest to
pierwsza pomoc i jedyna, jaka została im dowieziona, to była ta nasza pomoc.
Z Polski.
Tak.
Jest to żyzny, bogaty kraj.
Tam są bardzo żyzne ziemie. To są ziemie, gdzie ziemia ta rodziła wspaniałe owoce. Przy czym ziemia ta wymaga nawadniania. Oni mieli świetny system nawadniania, niestety w 70% uległ on zniszczeniu. Mało tego,
winogrona, jabłka, pomidory.
No to właśnie to jest taki ich posiłek tam w strefie buforowej po wojnie. Oni nic innego nie mieli. Tak przygotowywany był posiłek. Woda była transportowana z rejonów Tchinwali, to jest w tej chwili stolica Osetii Południowej. Oczywiście historycznie są to ziemie gruzińskie. Ta woda już w tej chwili nie dociera na tereny gruzińskie, została przecięta. Tymi dawnymi rowami idą ścieki i te produkty uboczne, zanieczyszczając tereny gruzińskie. W związku z tym ich uprawy wyschły. Gdy pytałam ich w sierpniu, jak przeżyją zimę, oni mówili, nie wiemy, nie mieli nic.
I trafiła pani do nich w zimie znowuż. Z czym pani przyjechała teraz?
Teraz już przeszliśmy do innej fazy. Już nie taka doraźna pomoc.
Czyli pomoc w ogóle, jeżeli mówiąc o pomocy humanitarnej, której pani patronuje, ma pewne swój cykl, pewne fazy, tak?
Są pewne takie etapy. No, na początku była to rzeczywiście taka typowa pomoc humanitarna, żywność, odzież, koce, środki czystości, higieny, to czego potrzebowali. W tej chwili myślimy już o takich długofalowych projektach. Myślimy o tym, żeby zająć się, pomóc im, zająć się niepełnosprawnością. To jest potężny problem, który dotyczy tego państwa. Myślę, że są jakby na etapie dużo trudniejszym niż my w 90 roku w tej kwestii. Tam nie widać osób niepełnosprawnych, a procent niepełnosprawnych na pewno jest wyższy niż u nas, bo przecież oni przeżyli dwie wojny, a na pograniczu była to nieustająca wojna. Poziom służby zdrowia jest też niezadowalający. W związku z tym no, skala zjawiska na pewno jest duża i jak mówię, niewidoczna, ponieważ nie ma wózków inwalidzkich, w związku z tym ci ludzie nie wyjeżdżają na ulicę, nie ma sprzętu rehabilitacyjnego, w związku z tym nie ćwiczą, nie są rehabilitowani. W tej chwili nawiązaliśmy współpracę z osobami, które zajmują się niepełnosprawnością. Szukamy sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce, używanego, który można będzie przewozić do Gruzji. Pierwsza partia wózków inwalidzkich już pojechała. Przygotowujemy kolejne dostawy. Chcemy też otworzyć takie centrum rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, takie wzorcowe, które będzie promieniowało dalej, które będzie takim przykładem, miejscem, gdzie można będzie zobaczyć, w jakim kierunku oni powinni iść.
Pani niedawno, dzień przed Wigilią, wróciła z Gruzji.
To właśnie wtedy wózki zawoziłam, wózki, które otrzymaliśmy dzięki pomocy Zakonu Maltańskiego, z którym współpracujemy przy tych różnych projektach. I jeszcze wanna do hydromasażu, pewne inne tam sprzęt rehabilitacyjny.
To jest Gruzja po wojnie, Gruzja, która chce normalnie funkcjonować. Da się w tym kraju normalnie żyć? Bez świadomości wojny?
To zależy, w jakim regionie. Tbilisi jest stolicą Gruzji, tam żyje się normalnie, tam wojny się nie czuje.
Metropolia normalnie funkcjonująca.
Tak, natomiast
to gdzie tę wojnę widać, gdzie ją czuć?
Naszym takim zaprzyjaźnionym miastem jest miasto Gori. To miasto,
dlaczego
które
o Gori akurat chodzi?
Ponieważ ono ma w tej chwili największe problemy.
Jakie?
Uchodźcy, którzy stracili swoje domy, to była ilość rzędu 150-200 tysięcy osób. Większość wiosek, która powstała dla nich, są w rejonie Gori. Gori poprzez wojnę straciło większość zakładów produkcyjnych, zakładów, które zatrudniały ludzi. Tam w tej chwili w samym Gori jest, nie wiem, na pewno ponad 50%, dużo ponad 50% bezrobocie. I do tego przybyły jeszcze wioski z uchodźcami, gdzie nie ma w ogóle pracy. To jest potężny problem. Do tego, jak mówiłam, ten system nawadniania, który został zniszczony i który trzeba od podstaw budować. Czyli brak w tym roku tych upraw, z których ten region tak naprawdę żył i słynął. Ponadto pogranicze, tak zwana strefa buforowa, czyli wioski niedaleko Gori, gdzie są ciągle jeszcze zniszczone domy, gdzie ludziom naprawdę zagląda głód w oczy do tej pory. Gdzie do tej pory są napady band z drugiej strony granicy. Gdzie do tej pory kradnie im się bydło, gdzie ci ludzie żyją ciągle w poczuciu zagrożenia. Oni modlą się o pokój. Oni mówią, że jest ciężko im żyć, że te domy są zniszczone, że chcieliby je odbudowywać, ale nie to jest najważniejsze. Dla nich w tym momencie cały czas najważniejszy jest pokój.
Czyli mimo zapewnień dyplomatów, polityków, tego pokoju nie ma?
Faktycznie nie. Faktycznie nie i nie było go między pierwszą a drugą wojną. Ci ludzie cały czas żyli w poczuciu zagrożenia.
Jak pani odbiera tych ludzi?
Oni są niesamowici, są gościnni, są tak wdzięczni za wszystko, co dla nich się robi. Opowiem jedną historię, która jest niezwykle wzruszająca, a pokazuje właśnie to ich podejście do gościnności, do przyjmowania drugiego człowieka u siebie w domu. Kiedy przyjechaliśmy z pomocą humanitarną na ich święta Bożego Narodzenia w ubiegłym roku i skontaktowaliśmy się z przedstawicielami jednej z wiosek, pytając, jakie jest zapotrzebowanie, ile jest osób, które mieszkają w tej chwili w wiosce, które potrzebują tej pomocy. Tym samym zapowiedzieliśmy, że przyjedziemy na drugi dzień. I na drugi dzień czekała na nas kolacja przygotowana przez nich. Tam we wsi była jedna świnia. Jedna, która się uchowała. I oni te świnie zabili, żeby przygotować dla nas poczęstunek. To było straszne, bo bardzo ciężko było przystąpić do tego posiłku, wiedząc, że jakim to wyrzeczeniem, kosztem był przygotowany. Z drugiej strony nie można było odmówić. Ale przecież to my chcieliśmy pomagać, to my chcieliśmy im przywieźć pomoc. Ale oni są tak wdzięczni, że nie potrafią tego nie odwzajemnić w taki sposób, jaki mają w danej chwili.
Mówi pani o swoich doświadczeniach właśnie z pobytu w Gruzji i o ogromnej życzliwości, którą Gruzini okazują Polakom, którzy przywożą im pomoc. Czy tylko kwestia dotyczy wśród tych wielu doświadczeń tego jednego wydarzenia, czy też było masę innych spotkań, które gdzieś zostają zawsze?
Każde spotkanie zostaje w pamięci. Mamy tam swoich podopiecznych. Mamy Timuriego, chłopczyk, który stracił słuch między pierwszą a drugą wojną gruzińską, który był w Polsce operowany. Ma implant w jednym uchu, w drugim ma aparat słuchowy i zaczął nowe życie, jak mówi jego dziadek, bo po prostu słyszy. Zaczął mówić, zaczął właśnie...
To jest ten chłopiec, którego
właśnie
widzimy.
Mamy Timuriego. Staramy się go zawsze odwiedzać, jak jesteśmy w Gruzji. On jest wychowywany przez dziadków. Kiedy trafił pocisk w ich dom, on właśnie stracił słuch i stracił rodziców. Babcia, która, jego babcia, do których ja też mówię babciu, które, no oni żyją bardzo biednie w tej chwili i nie mają czym ugościć, więc kiedy byłam latem, pobiegła do ogródka i narwała mi kilka marchewek, bo to było to, co ona własnymi dłońmi wypielęgnowała i czym mogła się podzielić. I to były najsmaczniejsze w życiu moim marchewki, naprawdę. Ale też jest niesamowitą rzeczą, to właśnie przez chwileczkę widzieliśmy babcię i dziadka Timuriego na zdjęciu. Niesamowite jest to, że dzieci, które były u nas w Polsce, to prawie 300 dzieci, w dużej mierze są właśnie z rejonu Gori. I te dzieci, tak bardzo ten pobyt w Polsce zapadł im w pamięć, że chcą uczyć się polskiego. Wiele z nich z tego miasteczka Gori, odległego 70 parę kilometrów od Tbilisi, jeżdżą do polskiej szkoły, do Tbilisi co sobotę, żeby właśnie uczyć się polskiego.
Chciałby kiedyś studiować. Funkcjonuje tam polska szkoła?
Tak, w Tbilisi, tak. Głównie skierowana do dzieci pochodzenia polskiego, ale nie zamyka się tylko i wyłącznie na te środowiska. Jest otwarta dla wszystkich. Jak mówię, coraz większym zainteresowaniem cieszy się język polski.
Bardzo pozytywne to jest. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze większym się cieszył. My dzisiaj z panią Małgorzatą Gosiewską rozmawiamy o Gruzji kraju po wojnie, o skutkach, które Gruzja doświadczyła w wyniku konfliktów zbrojnych. Zapraszamy również do wspólnych rozmów widzów i słuchaczy. Numery telefonów do naszego studia to 720 1300 i 720 1400. Numery dla posiadaczy telefonów w sieci w rodzinie bezpłatne. Natomiast połączenia stacjonarne 56 657 0011 i 56 657 0012. Połączenia w Polsce i dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 4856 czy 11 4856 za oceanu i dalej 657 0013, 657 0014. Pani Małgorzata Gosiewska była u nas w studio wraz z dziećmi ze Strefy Gazy, a dzisiaj jest już sama, gdyż całkiem niedawno, przed kilkoma dniami, wróciła właśnie z Gruzji, będąc tam z pomocą humanitarną. I o kraju gruzińskim nam opowiada i o swoich doświadczeniach, spotkaniach zarówno z krajem, jak i z tymi ludźmi, którzy tam zamieszkają. Mówimy też o wojnie, która budzi w człowieku lęk, budzi przerażenie, ale też wojnie, która z jednej strony determinuje przyszłość i życiorys ludzi, którzy jej doświadczają, ale dzięki takim zabiegom i takim osobom jak pani też potrafią tę przyszłość tych młodych ludzi chyba troszeczkę zmienić, pokazując im inny świat.
Mam nadzieję, że tak się właśnie dzieje. Dlatego też myślimy o innych projektach. Myślimy o tym, żeby do Polski mogły na wakacje przyjechać dzieci z Afganistanu, poznając tym samym też inne życie, właśnie świat bez wojen i naszą przyjaźń. Mamy też przy tym nadzieję, że to pomoże naszym żołnierzom, którzy tam przebywają, że to ociepli atmosferę i ociepli ich wizerunek. Tutaj na zdjęciu właśnie widzę Gori w rocznicę wojny. Oni stworzyli taki las rąk pokojowy, pokojowy łańcuch rąk z pięknymi gruzińskimi flagami. Oni są niesamowici, bo oni wcale nie noszą w sobie nienawiści. To jest rok po wojnie, a oni mówią o pokoju, o przyjaźni.
Czyli chcą pokoju, spokoju, normalnej egzystencji, istnienia, pracy.
I nie czują nienawiści do tych, którzy na nich napadli, do mieszkańców Osetii Południowej. Wręcz przeciwnie, myślą o wspólnych projektach, o tym, żeby młodzi ludzie się spotykali. No na razie jest to niemożliwe, bo jest granica zamknięta, ale mam nadzieję, że w tym kierunku będzie można tworzyć projekty.
Oby tak było. Odbierzemy pani Małgorzato telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Mówi Tomasz Kornecki z Krakowa.
Cześć Boże, panie Tomaszu.
Ja, jeżeli można, chciałem na początku bardzo serdecznie podziękować Radio Maria za poruszanie tak ważnych tematów, jakim jest, do jakich należy niewątpliwie problem Gruzji. I pani poseł Gosiewskiej za to wielkie zaangażowanie w sprawę gruzińską. Myślę, że dla wszystkich, którzy krytykowali pana prezydenta, którzy krytykowali PiS, jeżeli chodzi o zaangażowanie w sprawę Gruzji. Ta audycja chyba jest takim najlepszym dowodem tego, że warto było, ponieważ tutaj pani poseł raczyła nam opowiedzieć o sytuacjach bardzo konkretnych, o problemach bardzo, bardzo konkretnych ludzi.
Ja znaczy, panie można... Tomaszu, bo my dzisiaj nie chcemy skupiać się na działalności politycznej. To zostawiamy sobie na inne wieczory. Dzisiaj mówimy o tym, jak można pomóc. I właśnie płaszczyzna polityczna, zabiegi polityków, dyplomatów, to jest całkiem inna sfera. My dzisiaj mówimy, dlaczego należy być z tymi ludźmi i jak należy pokazywać tym ludziom inny świat.
To jeżeli można, to ja chciałem jeden przykład podać osoby, która studiuje właśnie z Gruzji, która studiuje w Krakowie. Ona opowiadała, jak wielki dramat przeżyła, kiedy studiowała w Krakowie i w tym czasie była w Gruzji wojna, gdzie nie mogła połączyć się ze swoją mamą. I później, kiedy z nią rozmawiała, opowiadała o tym, że jej mama opowiadała o tym, że parę domów dalej spadały bomby i właściwie mama była przekonana o tym, że to jest koniec, prawda, że kończy się pewien etap, że kończy się właściwie życie. No na szczęście wszystko dobrze się skończyło i muszę powiedzieć, że jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. I jeśli można do pani poseł, takie już bardzo prywatne, przypuszczam, że pewnie poza anteną pytanie, czy ewentualnie mógłbym poprosić o jakiś kontakt z panią poseł właśnie na temat Gruzji, ponieważ chciałbym dla jednego z wydawnictwa zagranicznych, polonijnych z panią poseł porozmawiać na ten temat.
Oczywiście bardzo chętnie.
Dziękujemy, panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Przez Kancelarię Prezydenta chyba najszybciej.
Oczywiście, że tak.
Będzie można się skontaktować
z
panią.
Oczywiście, że tak.
Mówimy o Gruzji. Bardzo dziękujemy panu za ten telefon też i o to chyba też nam chodzi w tej naszej dzisiejszej rozmowie, aby pokazać, że no warto budować pokój właśnie w taki sposób.
Bo każde z tych dzieci, które gościło u nas w Polsce, to tak naprawdę nasz ambasador w danym kraju. Bo to dziecko poznało nasz kraj, poznało naszą przyjaźń i ono w sercu będzie zawsze nosiło to jako jedno z ważniejszych przeżyć ze swojego życia. Czy to jest dziecko gruzińskie, czy to jest dziecko palestyńskie, czy mam nadzieję, że będzie ten projekt realizowany, dziecko z Afganistanu.
Pani Małgorzato, kolejny telefon, kolejne połączenie, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piotr Kielce kłania.
Witamy panie Piotrze, słuchamy.
Pytanie mam takie do pani Gosiewskiej. Czy jest jakaś możliwość dojazdu do Gruzji samochodem? Bo byłem dwa razy samolotem, to jeszcze było za komuny. Więc pamiętam Gruzję w ten sposób, że ludzie do tego stopnia mieli, że trzeba było przed nimi uciekać. Nawet jak człowiek chciał wyjść z hotelu, to musiał wyjść jakimiś drzwiami kuchennymi, żeby człowieka nie zagłaskali na śmierć. Więc bardzo ich lubię i chciałbym tam pojechać, ale bilety są horrendalnie drogie. Taniej jest do Nowego Jorku polecieć i prościej niż do Gruzji.
Do Tbilisi.
Myślałem, że może by tym samochodem jakoś pojechać, tylko tak myślę, czy przez Turcję, czy te drogi się nadają do jazdy, czy trzeba mieć koła jakieś z niesamowitymi oponami i czy to jest bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli
panie
to by było
Piotrze,
możliwe
tak.
Kiedyś...
Już odpowiadamy.
Jest zupełnie bezpiecznie. Dwa razy z konwojem, z pomocą humanitarną jechaliśmy na kołach razem z tirami, asekurując je i zabezpieczając, pomagając przy przekraczaniu granic. No to jest 4000 kilometrów, więc to jest kawałeczek drogi, parę dni, ale jest to do pokonania. Podróż jest bardzo przyjemna, bo... Przy okazji można zwiedzić, no oczywiście my tego na to nie mieliśmy czasu, ale pan już turystycznie można zwiedzić poszczególne kraje. No niestety rzeczywiście nie ma bezpośredniego lotu. Lot do Gruzji jest i kosztowny, i czasochłonny z przesiadką. Może kiedyś doczekamy bezpośredniego lotu.
Jak pani docierała? Czyli tak, pierwsze konwoje były konwoje z samochodami ciężarowymi, tirami. Jak długo jechaliście państwo? Jak długo to trwało?
No myśmy na ogół jechali bez noclegów. Staraliśmy się jak najszybciej dotrzeć, więc to była kwestia 3 dni niecałych i byliśmy na miejscu. Najwięcej nam czasu na ogół zajmowało przekraczanie już granicy i odprawy celne. A sama podróż, no trochę męcząca, ale mówię, że ważny był cel, a reszta się nie liczyła.
i kwestia odpraw celnych, były problemy. Jak dystrybucja w ogóle tych wszystkich artykułów humanitarnych polegała i wyglądała?
Że założenie nasze od początku było takie, że chcemy, żeby pomoc była przez nas dostarczana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Bo wiemy, jak to wygląda w różnych miejscach. U nas również wtedy, kiedy pomoc humanitarna w rozmaitej formie docierała, że z tą dystrybucją bywa różnie, że nie zawsze dociera do tych najbardziej potrzebujących. Natomiast od dziennikarzy wiedzieliśmy, że strefa buforowa jest pozostawiona zupełnie bez pomocy humanitarnej. Dlatego naszym celem było dowiezienie pomocy tam, do tych ludzi. Stąd jechaliśmy z tą pomocą, stąd pomoc trafiała do miasta Gori i tam już razem z naszymi przyjaciółmi gruzińskimi rozpakowywaliśmy to z tirów. To też był taki nie lada wysiłek, bo to 40 ton pomocy humanitarnej przy jednym transporcie, ale też muszę powiedzieć, bo to jest niesamowite. Jakoś w warunkach polskich trudno mi sobie to wyobrazić. Tam z nami w środku nocy tę pomoc rozładowywał mer miasta Gori, rektor Uniwersytetu Goryjskiego wraz ze swoimi studentami, pracownikami naukowymi. I szereg ludzi z administracji, z samorządu i przyjaciół. No właśnie, na zdjęciu jest rektor Uniwersytetu Goryjskiego z pakunkiem w trakcie rozładowywania, ciemna noc. I później przeładowywaliśmy to na mniejsze już gruzińskie samochody, wjeżdżaliśmy tam w strefę buforową, też bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnej ochrony. Jeszcze zostaliśmy wyposażeni w kamizelki kuloodporne i hełmy. Niestety na granicy tureckiej nam zostały one zarekwirowane, musieliśmy je pozostawić. I
dlaczego?
Albo uznano, że jest to sprzęt militarny, a na teren Turcji takiego sprzętu bez stosownych zezwoleń wozić nie można. Ale okazało się, że nic nam się nie stało, że
nie były potrzebne.
Że bezpiecznie wróciliśmy potem z powrotem do kraju.
Którędy wiodła trasa?
To przez Czechy, przez Bułgarię, przez Turcję, wcześniej jeszcze Serbia, Węgry.
Współpracowaliście z Caritasem?
Tak, i z Caritasem na terenie Polski, Caritas Polska, ale też z Caritasem gruzińskim. Wspólnie i koordynowaliśmy tę akcję i korzystaliśmy wzajemnie z pomocy swojej.
Co było takim największym szokiem dla Pani, kiedy trafiła Pani do Gruzji?
Pierwszym szokiem. Znaczy, ja przyznam szczerze, że Gruzję poznawałam tak stopniowo w pewnych kawałeczkach. Od dzieci, które przyjechały tutaj do nas, które pokazywały swoją kulturę, pokazywały swój taniec, śpiewały, potrafiły przepięknie śpiewać swój hymn. Niezwykle to, co one wtedy miały w oczach, to też będę długo pamiętać, bo przyznam szczerze, że trudno to znaleźć w oczach naszych dzieci. Jakby ten patriotyzm troszeczkę się u nas o tym zapomina, a tam jest on naprawdę prawdziwie tak widoczny. Więc jak mówię, uczyły mnie Gruzji dzieci, później ta pomoc humanitarna, ta przyjaźń na każdym kroku, ta znajomość Polski, ta wdzięczność Polsce. Przypominane filmy, bo Gruzini bardzo dobrze pamiętają Czterech Pancernych i Psa, tak, i Kapitana Klosa. Szukali po prostu też pewnych punktów, które pozwalały nam znajdować wspólne tematy. Ale też bardzo fajnie reagowali, ponieważ to jest dumny naród. Oni też nie chcą przyjmować jakieś jałmużny. Nie chcieliśmy, żeby oni czuli się jakoś tam urażeni tym, że my pomagamy. Więc też tłumaczyliśmy im, że w jakimś sensie spłacamy pewien dług wdzięczności, ponieważ to też nie jest wiedza taka powszechna u nas w kraju. Wielu oficerów gruzińskich służyło w naszym Wojsku Polskim w okresie międzywojennym. Brało udział w kampanii wrześniowej, brało udział w Powstaniu Warszawskim. Kilku czy kilkunastu oficerów zginęło wraz z naszymi oficerami w Kozielsku. Także oni też mają tutaj wielkie zasługi w walce o niepodległość naszego kraju. Tym samym my możemy odwdzięczyć się, choć w tak skromny sposób.
Stąd też tak dobra znajomość, jak na tamte warunki Piłsudskiego chociażby.
Tak. Ale to też widzę za każdym razem, że oni przygotowują się do tych spotkań naszych, że też sięgają do tej historii, czytają, że zaczynają czytać i interesować się i chcą posiadać tę wiedzę.
Kolejny telefon, pani Małgorzato, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? No niestety rozłączył się nasz widz lub słuchacz, a my powracamy do tych gruzińskich tematów, do tego, z czym właśnie trafia pomoc do Gruzji. No i gdzie najdalej pani zawędrowała z tą pomocą?
Ja się skupiłam na tych rejonach, które najbardziej pomocy potrzebowały, czyli te tereny, które były objęte działaniami wojennymi, które dalej są jakby w tym rejonie narażonym na takie działania. Ale też muszę przyznać, że ponieważ bardzo, bardzo pokochałam ten kraj i tych ludzi i zawarłam niesamowite przyjaźnie podczas tych pobytów. Spędziłam tam również swój urlop z moim synem. No też chciałam zrekompensować mojemu dziecku to, że się denerwowało, kiedy wyjeżdżałam, że w tym czasie nie było mnie przy nim. Chciałam mu pokazać, dlaczego to robiłam i dla kogo to robiłam. Spędziliśmy miesiąc jeżdżąc po najprzepiękniejszych regionach tego kraju. I w pełni naprawdę polecam spędzenie urlopu w Gruzji, bo doświadczymy tam naprawdę nie. I zobaczymy niesamowite miejsca i zobaczymy, jak wygląda przyjaźń, jak wygląda rodzina prawdziwa, jak sięga się do tradycji, jak z jaką radością i wdziękiem małe dzieci tańczą tradycyjne ludowe tańce gruzińskie.
I usprawiedliwił syn nieobecność mamy po tym, co
syn
zobaczył?
Syn swoje następne wakacje planuje w Gruzji właśnie.
Mówi pani o Gruzji, o kraju, w którym można się zakochać mimo tej bolesnej historii, którą teraz Gruzini przeżywają. Mówimy o Gruzji, która ma piękną tradycję, piękną historię, ale też i ostatnie lata bardzo bolesne. Ale też przed Gruzją chyba też jest dosyć piękna perspektywa i przyszłość.
W Gruzji bardzo dużo przez ostatnie lata się zmieniło. Do niedawna o Gruzji słyszało się, że tam można stracić samochód, życie, że można zostać porwanym, że jest niebezpiecznie. Tak jeszcze było przed laty rzeczywiście. W tej chwili myślę, że jest to jeden z bezpieczniejszych krajów pod tym względem. Ja bynajmniej nie doświadczyłam tam niczego, co mogłoby powodować, żebym się bała w jakimś momencie. No, poza oczywiście pograniczem i strzałami, które tam padały, ale to zupełnie z innych powodów. Tam kiedyś, jak mi mer Gori opowiadał parę lat temu, średnio w ciągu jednej nocy w mieście Gori właśnie ginęło około 9 aut. W tej chwili takich sytuacji nie mają miejsca. Tak naprawdę to Gruzja nie potrzebuje przemysłu. Gruzji wystarczyłby pokój i inwestycje w turystykę. Gruzja mogłaby w zupełności pięknie rozwijać się, korzystając tylko ze swoich walorów tych krajobrazowych.
Jak będzie? Zobaczymy. 056-657-0011-657-0012. Numery do naszego studia dla widzów z Polski i słuchaczy z zagranicy po numerach kierunkowych wybieramy 657-0013 i 657-0014. Posiadacze telefonów w sieci w rodzinie mogą się łączyć z naszym studiem bezpłatnie, wybierając numery 720-100-300 i 720-100-400. Z panią Małgorzatą Gosiewską rozmawiamy dzisiaj o Gruzji, kraju po wojnie, ale nie tylko. Mówimy też i o tych wszystkich problemach związanych z pokojem i z pomocą, która jest świadczona przez Polskę krajom i rodzinom zarazem, też dzieciom szczególnie, bo pani praca i pomoc skupiła się na dzieciach, które doświadczyły wojny. Mówiliśmy, nawiązując do wizyty poprzedniej pani Małgorzaty w naszym studio wraz z dziećmi ze strefy Gazy. Dzisiaj mówimy o Gruzji. Jest sens, głęboki sens takiej pracy i takiej pomocy?
Tak, przyznam szczerze, że patrząc na swoje doświadczenia, no, ta praca dała mi tak naprawdę nowe życie, ponieważ praca z dziećmi jest niesamowitym zajęciem, dostarcza różnych przyjemnych wrażeń. Oczywiście, tak jak już rozmawialiśmy, są te chwile smutne, kiedy są to chwile rozstania, ale praca z dziećmi, czy to naszymi własnymi, czy dziećmi w szkole, czy dziećmi ze środowisk różnych w kraju, za granicą, jest pracą wdzięczną. Bardzo szybko widzimy też efekty takiej pracy, więc warto to robić. Przy tej okazji chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłączają się do tej naszej pracy, do akcji prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta, do tego, że włączają się w te akcje, że przyjmują te nasze dzieciaki w różnych miejscach, że zwalniają z opłat, kiedy o to prosimy, do organizacji pozarządowych, które współpracują z nami w tych projektach. To przynosi niesamowitą satysfakcję. Warto żyć dla takich chwil, dla tych momentów, kiedy widzimy uśmiech dziecka. Tu mamy na zdjęciu dzieciaki, które wysiadają już z samolotu, dzieci gruzińskie, to chyba jest Rzeszów. Pełne obaw jeszcze, ale też i nadziei. Fajnie było patrzeć, jak pierwsze moje zetknięcie z dziećmi gruzińskimi na lotnisku w Tbilisi i powiem szczerze, że troszeczkę się bałam, bo zobaczyłam ich przerażone, przepiękne, wielkie, te ciemne ślepka i tak w tym momencie sama się zastanawiałam, jak poradzę sobie z tym wszystkim, czy tym dzieciom nie wyrządzimy takim projektem szkody większej niż pożytku. I później przyszedł moment, kiedy rozdaliśmy im misie pluszowe, zabawki i kiedy zaczął się pojawiać uśmiech na buziach tych dzieci, to było niesamowite. No a później każdy dzień przynosił większą radość, uśmiech, błysk w oku. I naprawdę dla takich chwil warto żyć.
Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Waldemara i panią poseł. Mówi Lenuta z Podkarpacia. Pani poseł, ja chciałam pani bardzo podziękować, ale to bardzo z głębi serca, za to, co pani robi. Oglądam ten program od początku z zapartym tchem. I chciałam zapytać panią poseł, czy mogłabym po programie z panią porozmawiać, bo jestem z Podkarpacia, niedaleko Rzeszowa i bardzo chętnie byśmy takie dzieci wzięli na wakacje. Ja tak fizycznie pomóc nie mogę, bo jestem niepełnosprawna, ale poruszam się u kuli, ale bardzo chętnie byśmy takie dziecko przyjęli, gdy będą dzieci na wakacjach. I jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Bo właśnie tylko w tym radiu i w tej telewizji możemy pooglądać taki spokojny program i naprawdę warto dla tych dzieci pracować, bo myśmy sami w stanie wojennym otrzymywali pomoc. Ja do dzisiaj mam białe żakiecie, które dostałam, gdy nie można było niczego kupić. Za wszystkim trzeba było stać w kolejce. Jeszcze trzeba było się chować, bo do godziny 6 rano była godzina policyjna, jak wszyscy pamiętamy. Ja byłam wtedy jako młoda dziewczyna i pamiętam, stałam w kolejce, bardzo chciałam kupić koc. A kupiłam firanki, bo po prostu kupowało się to, co było. I doskonale te dzieci rozumie. I z okazji zbliżającego się Nowego Roku wszystkim ojcom, pani poseł, panu prezydentowi, wszystkim, którzy współpracują z Radiem Maryja, składam błogosławionego, szczęśliwego Nowego Roku. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Danuto. Z Panem Bogiem również odwzajemniamy te życzenia i życzymy, aby ten rok był równie szczęśliwy, a może nawet i szczęśliwszy. I błogosławiony ten nadchodzący. Pani Małgorzato, no pojawia się problem kontaktu. Jak się z panią skontaktować?
Myślę, że najlepszym kontaktem jest miejsce, w którym pracuję, czyli kancelaria pana prezydenta.
Napisać list z dopiskiem Małgorzata Gosiewska i on już trafi do pani.
Na pewno się odezwę.
Mówimy właśnie o tych relacjach, również i polsko-gruzińskich. Okazuje się, że Polacy czekają na gruzińskie dzieci, między innymi, aby im troszeczkę tej normalne, zrekompensować to, co przeżywają na co dzień i te wszystkie niedobory życia.
I to jest w nas piękne. To jest piękne. Ja byłam dumna z postawy Polaków w tym okresie, bo naprawdę gdzie nie było miejsca, w którym spotkalibyśmy się z jakąś odmową czy niechęcią, wtedy, kiedy dzieci były w Polsce, kiedy szukaliśmy możliwości, ażeby te dzieci jak najlepiej spędziły czas, bo muszę dodać, że my przy tych projektach nie korzystamy ze środków budżetowych. Nie ma na to środków w kancelarii i słusznie, no bo faktycznie nie leży to bezpośrednio w zadaniach Kancelarii Prezydenta. Dlatego zawsze staramy się korzystać z pomocy instytucji, osób fizycznych, organizacji pozarządowych w realizacji takich przedsięwzięć. I ci ludzie się znajdują i ci ludzie dają to, co mogą, dają przede wszystkim swoje serca. I to jest niesamowite, naprawdę. Jesteśmy jako Polacy wspaniałym narodem i jestem dumna, że jestem Polką i że tak wysoko dzięki temu wszystkiemu właśnie, co się stało, oceniają nas Gruzini na każdym kroku. Proszę mi wierzyć, w każdym miejscu na terenie Gruzji, kiedy pada hasło Polska, Polak, Polka, otwierają się wszystkie drzwi. To jest hasło klucz w tej chwili.
I bardzo dobrze, to świadczy o nas. Kolejne połączenie, kolejny telefon, słuchamy Telewizja Trwam, Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Halo, halo.
Tu ksiądz Kazimierz z Koła.
Pozdrawiamy księże Kazimierzu i
niech
słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem zapytać, ponieważ dawno temu byłem w Gori jako taki turysta, a Gori to jest miejscowość, w której urodził się Stalin.
To prawda.
I tamci mieszkańcy no ciągle pytali, bo uważali, że Stalin no, to był to jakiś bohater. I tam takie muzeum było. Ciekawe, czy to wszystko istnieje i jak, czy ci ludzie też tak samo o Stalinie mówią, jak przedtem.
Księże Kazimierzu, kiedy to było?
To było w roku 1978.
No, to dosyć dawno. Bardzo dziękuję. Już pani Małgorzata spieszy z odpowiedzią. Jak wygląda Gori sprzed w latach 70. i jak wygląda w pierwszej dekadzie XXI wieku?
No, ze smutkiem muszę powiedzieć, że pomnik Stalina stoi dalej, że Muzeum Stalina również. Przy czym
co widzimy na załączonym obrazku, tak?
Tak, tak dokładnie. Przy czym jakby słuchacze tego nie widzą. Historię troszeczkę się zmienia. Musimy na to patrzeć z dużym zrozumieniem. Dla nich to jest na warunki polskie małe miasteczko, 60 tysięczne. Na warunki gruzińskie dosyć duże, trzecie czy czwarte co do wielkości. Jedyne, z czego słynie, to właśnie to, że tu urodził się Stalin. Dla nich nie do końca jest istotne, jaki on był faktycznie, bo dla Gruzinów on też nie był przyjazny, z jego rąk ginęli i Gruzini o tym wiedzą. Ale to jest coś, z czego słynie to miasto, czym przyciąga turystów. To muzeum się zmienia. Tam już w tej chwili powstała sala ofiar stalinizmu. Jest taka symboliczna cela więzienna. Sala, miejsce przesłuchań, ściana z nazwiskami ofiar. Zastanawiają się nad przeformowaniem tego muzeum właśnie, żeby to poszło w kierunku ofiar stalinizmu. Ta droga jeszcze przed nimi. My tutaj też staramy się delikatnie, ale też z pewnym jakimś tam zdecydowaniem o tym z nimi rozmawiać. I oni są otwarci na te rozmowy, oni to rozumieją, oni znają historię, ale no nie wszystko można tam zmienić od razu. Jest mnóstwo starszych osób, które tej historii nie znają, które pewne rzeczy wspominają z rozrzewnieniem pewnie, tak jak i u nas w niektórych środowiskach. Żal, że ten pomnik nie został zlikwidowany wtedy, kiedy była ku temu świetna okazja, czyli wtedy, kiedy była wojna. Teraz już jest to trudniejsze. Ale myślę, że jeszcze tego doczekamy, że no, te miejsca będą troszeczkę przeformowane w swoim znaczeniu i w swojej wymowie.
I będą prawdziwą historię pokazywały.
Tak,
a nie tę...
No, mówię, przyznam, że środowiska polskie starają się tak delikatnie nad tym pracować wspólnie z tymi bardziej światłymi środowiskami gruzińskimi, żeby...
Polacy w Gruzji również mają swoją historię i są tam Polacy.
To prawda.
Spotkała pani?
Przy czym... Głównie jednak w Tbilisi, w Gorii jest pani doktor polskiego pochodzenia, która mieszka w Tbilisi, ale pracuje w szpitalu goryjskim. Pani Tatiana, ona się bardzo mocno też włączyła w te nasze akcje humanitarne. Gruzini też wspominali o tym, że wiele budynków w Tbilisi było projektowanych przez polskich architektów, że Polak projektował tak zwaną gruzińską drogę wojenną, przebudowę tej drogi, właśnie polski inżynier. Także są ślady nasze tam na miejscu. Ale my robimy kolejne ślady.
Kolejne ślady, równie piękne. Pani Małgorzato, mówimy o tych projektach, które pani realizuje, jeżeli chodzi o właśnie przybliżanie pokoju, innego świata tym ludziom, którzy przeżyli zarówno grozę, jak i przeżywają traumę wojny, zarówno jeżeli chodzi o Strefę Gazy, jak i teraz o Gruzję. Jest coś w tych ludziach, no co pozostaje, jeżeli pojawiały się dzieci, czy to ze Strefy Gazy w Polsce, czy też z Gruzji. Ta obecność pomagała im te blizny troszeczkę zaleczyć i traumę troszeczkę zmniejszyć?
Pytanie jak bardzo. Pytanie, czy jest to wystarczająca pomoc? Na pewno nie. Na pewno pracę z tymi dziećmi trzeba kontynuować. Wiem, że z dziećmi w Strefie Gazy te organizacje, z którymi nawiązaliśmy współpracę, kontynuują.
No takie drobne. Tutaj...
bo nie można takiego projektu zakończyć tylko taką jednorazową akcją. Dzieci, które były w Gruzji, w tej chwili przyjaźnią się z dziećmi polskimi, korespondują. Część młodzieży, która w formie wolontariatu zajmowała się dziećmi gruzińskimi, była już w Gruzji, była w Gorii, spotkała się z dzieciakami, czyli te przyjaźnie są dalej kontynuowane. I praca z tymi dziećmi również. W Gruzji są też ośrodki, które pomagają tym dzieciom odnaleźć się, wrócić do normalnego życia. Oczywiście to ciągle jest niewystarczające, dlatego też myślimy o otwarciu takiego domu polsko-gruzińskiego właśnie w Gorii, czyli tym naszym polskim już mieście, mogę powiedzieć. Byłby to dom, który no, z jednej strony oczywiście pokazywałby naszą kulturę, historię, w którym można by się uczyć języka polskiego, ale też i angielskiego. Ale też chcemy tam właśnie w tym domu stworzyć centrum rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy tam stworzyć dom dziennego pobytu dla osób starszych. Bo też niesamowite, że kraj, który się tak naprawdę uczy demokracji, gdzie samorządność dopiero się tworzy i buduje, myśli o tym, żeby takie miejsca dla osób starszych tworzyć. O to zabiega mer tego miasta Gorii. W tej chwili wiem, że już przygotowuje na przyszły rok budżet i środki chce zabezpieczyć na takie działania właśnie w ramach przez nas wspólnie prowadzonego Domu Polsko-Gruzińskiego.
Pani Małgorzato, odbierzemy jeszcze telefon. Za chwileczkę krótki przerywnik muzyczny. Słuchamy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Maria z Warszawy. Witam panią poseł, witam ojca prowadzącego. Chcę powiedzieć, że bardzo z zainteresowaniem słucham audycji i na kanwie tego, co słyszę, oprócz tej tragedii, która tam się dzieje chcę powiedzieć, że Gruzja kojarzy mi się, gdzieś usłyszałam, że była taka legenda, że tam Bóg rozdzielił już wszystkie ziemie i wreszcie się okazało, że Gruzini nic nie dostali i dał im swój ogród, najpiękniejszy, który sobie przeznaczył. I właśnie chciałam powiedzieć, że pani, jak zazdroszczę, że pani była w Gruzji mimo tej tragedii, która tam się rozgrywała i której jest tyle nieszczęść, ale podobno tak piękne są te krajobrazy, przy tym ci ludzie są szalenie, pani mówiła, dumni. Tam jest mnóstwo rodów książęcych. Ci wszyscy wszyscy ludzie, na przykład żoną Iwo Pogorelicza, takiego kompozytora była Aliza Kezeradze, już nie żyjąca, te wszystkie rody, które mają tak Kezeradze, Keszydze, coś tam, w każdym razie jest to jakiś naród w tym sensie wybrany, że żyjący w tych górach, w tych pięknych, w pięknych okolicach, pełnych takiej pięknej przyrody i oni są jeszcze do tego bardzo muzykalni i bardzo szlachetni. I mamy też wspomnienie nie najlepsze może z Tbilisi, bo tam Dagny Przybyszewską zamordował emeryk. I ja mówię, że Gruzja jest bliska mi. Przez to właśnie jeszcze pani przybliża tę Gruzję. Natomiast bardzo współczuję losowi tego narodu, tak dumnego i tak szlachetnego. I z zaciekawieniem słucham i chciałabym powiedzieć, że chciałabym kiedyś zobaczyć Gruzję, tak jak pani. Wszystkiego dobrego życzę. Zdrowia.
Dziękujemy pani Mario. Szczęść Boże. Miejmy nadzieję, że może w przyszłym roku te życzenia się zrealizują.
To ja uzupełnię jeszcze tę legendę, bo rzeczywiście taka jest. Gruzini bardzo lubią ją opowiadać. W tym czasie, kiedy Pan Bóg dzielił ziemię pomiędzy poszczególne narody, Gruzini bawili się, tańczyli, śpiewali i zapomnieli o tej swojej kolejce. Zorientowali się, kiedy już rzeczywiście było pusto i Pan Bóg popatrzył na nich i powiedział, że jej, no, tak pięknie mi śpiewaliście, tak pięknie tańczyliście. Oddam wam tę ziemię, którą zostawiłem dla siebie. I to jest właśnie Gruzja.
I za chwileczkę do Gruzji powrócimy, za chwileczkę powrócimy do naszej rozmowy z panią Małgorzatą Gosiewską.
Gwiazda, którą ujrzeć chcę, za chmurami skryła się. Niech zaświeci, błagam cię, gdy budzi się ta noc. Daj mi siłę, żeby iść drogą, którą wskażesz mi. Ty, który się rodzisz dziś, gdy budzi się ta noc. Wszyscy ludzie już tam są, dzielą się radością swą. Zapraszają gości w dom, gdy budzi się ta noc. Daj mi siłę, żeby iść drogą, którą wskażesz mi. Ty, który się rodzisz dziś, gdy budzi się ta noc. Daj mi siłę, żeby iść drogą, którą wskażesz mi. Ty, który się rodzisz dziś, gdy budzi się ta noc.
Gruzja. kraj po wojnie, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Spotykamy się i rozmawiamy z panią Małgorzatą Gosiewską, która właśnie z pomocą humanitarną i z dobrym imieniem Polaków do Gruzji wielokrotnie powracała i jeszcze powróci.
Myślę, że jeszcze nie raz. Na pewno z tym domem polsko-gruzińskim, ze sprzętem rehabilitacyjnym, ale też tak po prostu do przyjaciół, bo tam mamy naprawdę wielu przyjaciół. Wracając jeszcze do tego koszmaru wojny, przypomniała mi się jedna rzecz, którą powiedziała mama jednej z dziewczynek biorących udział w naszym projekcie. To jest Kasia, na nią mówiliśmy, Ekaterina, która kiedy przyjechała do Polski, została przebadana przez lekarza. Wszystkie dzieci zresztą były przebadane, leczone stomatologicznie, ale u niej została stwierdzona wrodzona wada serca. Późniejsze badania to potwierdziły i tak naprawdę, gdyby wróciła do Gruzji, to no, pewnie groziłaby jej śmierć albo takie ciężkie życie. Udało się dzięki dobrym ludziom, dzieki dyrektorowi szpitala, Centrum Zdrowia Dziecka, tamtejszym lekarzom, dziewczynkę zoperować. Dziewczynka do Gruzji już wróciła zdrowa, w pełni sprawna, uśmiechnięta. Jej mama powiedziała, że każda wojna jest straszna. Niesie za sobą śmierć, tragedie, ciężkie losy ludzkie. Ale dla niej ta wojna przy tej swojej tragedii uratowała życie jej dziecka. Bo tak faktycznie się stało. Czasami nam trudno znaleźć w czymś strasznym i złym coś dobrego. Ale to jest taki właśnie punkcik, taki bardzo, bardzo dobry, bo gdyby nie ta koszmarna wojna, nie byłoby naszego projektu. Nie przyjechałyby dzieci, wśród tych dzieci nie znalazłaby się Kasia i nie stwierdzono by u niej wady serca, po prostu któregoś dnia biegłaby, zemdlałaby i może już by było po wszystkim.
I przyjeżdżały dzieci z Gruzji do Polski, przyjeżdżać mamy nadzieję będą. Pani potem wracała z nimi i powraca wciąż do Gruzji. Odwiedza je pani? Spotykacie się jeszcze gdzieś?
Nie wszystkie, bo każdy z nich prowadzi jakieś tam własne życie, ale staram się te takie przypadki specyficzne, które jakoś tam w sposób szczególny chwyciły za serce, śledzić ich losy. No między innymi ten nasz Timuri, między innymi nasza Kasia, dzieci, które są w Gori. Myślimy o tym, żeby szukać programów stypendialnych, żeby te dzieci mogły przyjechać na studia do Polski, ale też uczyć się w Gruzji. No tam niestety nauka na studiach wyższych nie jest bezpłatna, więc i na takie rzeczy też trzeba by szukać środków, no bo to są na ogół dzieci, które straciły swoje domy. To są dzieci uchodźców tak zwanych, czyli rodzin, które życie zaczynają od nowa. No nie stać ich na to, żeby sfinansować jeszcze studia swoim dzieciom. Dlatego będziemy szukać takich możliwości, no po to, żeby ten program miał swoją kontynuację właśnie.
Co te dzieci zapamiętały z pobytu w Polsce? Kiedy spotykacie się, czy w ogóle, bo to wiadomo, że duża grupa dzieci nie sposób wszystkich skupić, ale gdzieś zapewne może przypadkiem spotykacie się i jaki obraz Polski wywiozły one?
Przede wszystkim kraju takiego niezwykle przyjaznego i podobnego w tej przyjaźni w ludziach do ich kraju. Oni to podkreślają, one, te dzieci i ich rodzice. Mówią to, co my mówimy o Gruzinach, że Polacy są gościnni, że są wrażliwi, że ich kochali, że było im tu dobrze, że są przyjaciółmi dla Gruzji. Tak jak my mówimy o Gruzinach, tak jak ja opowiadam z pełnym zachwytem o tym, co na każdym kroku spotykam je w Gruzji, to one mówią, opowiadają swoim rodzicom. Tak naprawdę, gdziekolwiek nie pojawiałam się, czy już później na urlopie, czy w tych różnych wyjazdach związanych z pomocą świadczoną, gdzieś zawsze pojawia się ktoś, kto jest krewnym któregoś z dzieci, które było w Polsce. Było ich raptem niecałe 300. A jednak...
Samoloty.
Trzy
nawet.
Trzy samoloty. A jednak no, każde z tych dzieci ma dziadków, wujków, ciocie i oni wszyscy wiedzą, że te dzieci były w Polsce i wiedzą, jak dobrze im tu było w Polsce i wiedzą, jak te dzieci tak ciepło wspominają Polskę. W związku z tym nawet ta najdalsza rodzina nosi w sercu kawałeczek naszego kraju i tej miłości do kraju.
Pani do naszego kraju przywiozła i do naszego studia również koszulkę, która towarzyszyła Państwu podczas tych wizyt w Gruzji. Ta koszulka jest dosyć symptomatyczna i symboliczna.
Te koszulki udało nam się przygotować na wizytę dzieci w Polsce. Każda z dzieci otrzymała taką koszulkę. Oczywiście one były wtedy w mniejszych rozmiarach. Otrzymywali je wolontariusze, którzy nam pomagali. No i my wszyscy po prostu je nosiliśmy, jeżdżąc do Gruzji z pomocą humanitarną.
Na jest tych koszulkach jest krzyż, czyli?
To jest element flagi gruzińskiej, który został jakby ostrzelany przez pociski.
Czyli ten krzyż jest podziurawiony pociskami, symbolicznymi pociskami.
Symboliczne, bo bardzo, bardzo chwytał za serce Gruzinów, bardzo ciepło przyjmowali i miło teraz czasami iść przez góry i zobaczyć kogoś w naszej koszulce.
Wspomniała Pani o wolontariuszach, którzy Wam towarzyszyli?
Wolontariusze z Polski. Bardzo dużo młodych, cudownych ludzi.
Jeżeli ktoś by chciał pomóc Pani, wesprzeć Panią.
Zapraszam. Zapraszam i przy projekcie gruzińskim. I mam nadzieję, jeśli uda nam się zrealizować projekt afgański, no to również przy
czyli cały czas ten sam kontakt. Kancelaria Prezydenta Małgorzata Gosiewska.
Tak jest. I organizacje pozarządowe. I młodych ludzi, którzy chcieliby się w takie działania włączyć. Zapraszam serdecznie.
Również w sposób czynny uczestniczył Caritas w Pani projektach?
Tak, i Caritas Polska, ale również Caritas na szczeblu poszczególnych regionów, czy Szczecina, czy Rzeszowa, bardzo aktywnie pomagają.
No i tam na miejscu.
I tam na miejscu Caritas gruziński, świetnie prowadzony przez ojca Polaka z pochodzenia, księdza Szulczyńskiego. Cudowna osoba, niezwykle zaangażowana w te działania humanitarne, w pracę z uchodźcami, ale też w pracę z młodzieżą z problemami, no bo niestety tam są również narkotyki, alkohol i innego rodzaju problemy. On z tymi młodymi ludźmi pracuje, on ich prowadzi, on im pomaga. Współpracowaliśmy jeszcze tak dodatkowo w sposób bardzo ciekawy i sympatyczny. Mianowicie kupowaliśmy u księdza Szulczyńskiego w piekarni Caritasu Gruzja, w piekarni, w której byli zatrudnieni uchodźcy, chleb, który później woziliśmy w strefę buforową. Czyli no, zostawiając pieniądze w Caritasie,
czyli
pieniądze,
to
które
taka
dalej
konstruktywna pomoc.
Tak, które dalej służyły innym projektom realizowanym na rzecz Gruzinów.
Przez Caritas.
W projekcie tym jakby fizyczną pracę przy tym chlebie wykonywali uchodźcy, dla których było to miejsce zatrudnienia, a finał można było przekazać tym, którzy po prostu byli głodni i czekali na taką pomoc.
Nie trzeba było transportować kilka tygodni czy kilka dni chlebu z Polski?
Nie, no to by było zupełnie bez sensu, skoro można było to właśnie
w taki sposób bardzo konstruktywny wesprzeć i pomóc. Mówimy o Gruzinach i mówimy o 300 dzieciach, czyli trzech samolotach dzieci, które przeleciały do Polski. W jaki sposób one się znalazły? Jakie były kryteria naboru, weryfikacji?
Podstawowe kryterium to było jedno, dzieci uchodźców, czyli dzieci z tych rodzin, które zostały pozbawione domu rodzinnego, które straciły wszystko. My oczywiście no, nie mogliśmy włączyć się bezpośrednio w wyłanianie tych dzieci, zresztą nie byłby to najlepszy pomysł. Pozostawiliśmy to stronie gruzińskiej, ministerstwu odrębnemu do spraw uchodźców, które współpracowało z tymi ludźmi, które miało kontakt z ośrodkami dla uchodźców wtedy jeszcze na terenie Tbilisi. W ten sposób były wyłaniane dzieci. Tym dzieciom trzeba było stworzyć od podstaw dokumenty, bo nie miały paszportów, nie miały podstawowych często dokumentów, no bo przecież to byli ludzie, którzy uciekali przed wojskami rosyjskimi wkraczającymi na teren ich wiosek, ich domów, uciekający przed pociskami, przed kulami. No i w ślad za tym, mówię, dokumenty, wizy, ale to dzięki pomocy też niesamowitym ludziom zatrudnionym w naszej ambasadzie w Tbilisi. Udało się to szybko przygotować. Bardzo szybko dzieci mogły przylecieć do Polski.
Miejmy nadzieję, że nie była to jedyna i ostatnia akcja. Pani ma jeszcze masę innych projektów w głowie. Z nadchodzącym nowym rokiem życzymy, aby te projekty również dla dobra dzieci, dla dobra ludzi były realizowane i No chyba jest to piękne, że buduje się takie kolejne przęsła tego wielkiego mostu, mostu pokoju, który łączy Polskę, Gruzję, czy też Polskę ze Strefą Gazy, czy jak pani planuje z Afganistanem nawet, aby odwrócić obraz drugiego człowieka, żeby drugi człowiek kojarzył się z przyjaźnią, a nie tylko z karabinem, z bombą, ze strachem, z lękiem.
Bo wszystkie dzieci są nasze, tak naprawdę. I wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby dziecko miało prawdziwe dzieciństwo. Każde dziecko.
A dzieciństwo też pokazuje perspektywę i pokazuje to, co może realizować potem w przyszłości. Aby piękną
no
przyszłość.
Bo od tych pierwszych lat życia tak naprawdę zależy przyszłość nas wszystkich, prawda?
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, za przybycie do naszego studia. Mam nadzieję, że nie pierwsza, może ostatnia w tym roku, ale na pewno nie ostatnia.
Dziękuję.
W studio telewizji Trwam i w studio Radia Maryja. O Gruzji i o dzieciach w Gruzji, o dzieciach w Strefie Gazy również z panią Małgorzatą Gosiewską rozmawialiśmy dzisiaj w studio telewizji Trwam i w studio Radia Maryja. Raz jeszcze, pani Małgorzato, dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.